Słowa księgi Koheleta cytowała w czasie uroczystości wręczania Nagrody Nobla nasza polska poetka Wisława Szymborska. Do słów księgi Koheleta odwoływał się często filozof francuski Voltaire, wielki propagator ateizmu. Z księgi Ekklesiastesa czerpią nierzadko przedstawiciele rozmaitych nurtów myślowych, przedstawiciele świata kultury, nauki, a także wyznawcy różnych kultów i religii. Dlaczego tak się dzieje? Bo słowa tej niezwykłej, starożytnej księgi zawierają przepiękną poezję, a jednocześnie przedstawiają całe spektrum przemyśleń, refleksji, bardzo ważnych pytań. I pojedyncze słowa, wyrwane z kontekstu, mogą być bardzo różnie rozumiane, przeróżnie interpretowane. Fragment księgi Koheleta, nad którym dzisiaj będziemy medytować, to jeden z tych biblijnych urywków, który jest rozumiany bardzo różnie. Niestety, bardzo często znajdują tu oparcie dla swoich tez przedstawiciele nurtu myślowego zwanego fatalizmem. Najkrócej można by określić ten sposób myślenia jako postawę biernego przyjmowania wszystkiego, co niesie życie. Dlatego, że i tak, co ma być, to będzie. Niczego nie można zmienić. Trzeba przyjąć to, co niesie nam dzień dzisiejszy i jutrzejszy. Fatalizm zawsze był obecny w religiach pogańskich. W dużym stopniu fatalistycznym systemem religijnym jest buddyzm. Wiele współczesnych sekt ma w swoich deklaracjach elementy fatalizmu. Wielu ludzi, nie zastanawiając się głębiej nad wyznawanym przez siebie światopoglądem, przyjmuje dzisiaj ideę fatalizmu. Przyjmuj życie takim, jakie ono jest. I tak niczego nie można zmienić. Nie zmienisz ani siebie, ani otaczających cię ludzi. Nie walcz o nic. Przyjmij to, co niesie ci życie. Wielu współczesnych ludzi myśli właśnie w taki sposób. I w ten sposób wielu tłumaczy swoją bierną postawę, brak przeciwstawiania się złu, konformizm, rezygnację, apatię. Ale spójrzmy na tekst biblijny i zastanówmy się, czy słowa Koheleta mogą być podstawą do takiego właśnie sposobu myślenia. Zastanówmy się wspólnie, co właściwie chce przekazać nam starożytny mędrzec, zwany kaznodzieją, Koheletem czy Ekklesiastesem. W początkowym fragmencie trzeciego rozdziału księgi Koheleta znajdujemy takie słowa. Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono, czas zabijania i czas leczenia, czas burzenia i czas budowania, czas płaczu i czas śmiechu, czas zawodzenia i czas pląsów, czas rzucania kamieni i czas ich zbierania, czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania się od nich, czas szukania i czas tracenia, czas zachowania i czas wyrzucania, czas rozdzierania i czas zszywania, czas milczenia i czas mówienia, czas miłowania i czas nienawiści, czas wojny i czas pokoju. Jak rozumieć te słowa Koheleta? Czy znaczą one, że mamy przyjmować wszystko ze stoickim spokojem? Poddawać się bezwolnie fali wydarzeń, które niesie życie? Spróbujemy zastanowić się nad tym i zrozumieć te niełatwe, choć piękne i głębokie słowa biblijnego mędrca. Jest czas zabijania i czas leczenia. Czy znaczy to, że gdy na przykład mój naród zabija inny naród, mam się z tym bezkrytycznie godzić? Mam się podporządkować temu, co robią inni? Jest czas burzenia i czas budowania. Czy znaczy to, że mogę przyłączyć się do burzenia tego, co akurat w tej chwili uznaje się za niepożądane, zbędne? Jest czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania się od nich. Czy to znaczy, że w pełni zrozumiałe i usprawiedliwione jest to, że na przykład mężczyzna znajdujący się w podróży z dala od domu, gdy spotyka kobietę, która mu się spodoba i należy do tak zwanych łatwych kobiet, może korzystać z okazji, zaprosić ją do swojego pokoju? bo może właśnie to jest odpowiednia pora, czas na cielesne pieszczoty. Wielu ludzi przyjmuje taką właśnie filozofię życia. Wielu usprawiedliwia w ten sposób popełniane zło. Przyjmuj to, co niesie ci życie. Poddaj się fali wydarzeń. Korzystaj z nadarzających się okazji i pogódź się z tym wszystkim, co i tak się dookoła dzieje. Taka postawa prowadzi do rozmycia się granicy pomiędzy złem a dobrem, pomiędzy tym, co moralne i niemoralne, tym, co szlachetne i podłe. Czy taką postawę ma na myśli Kohelet? Wsłuchajmy się uważnie w następne jego słowa. Przyjrzałem się pracy, jaką Bóg obarczył ludzi, by się nią trudzili. Uczynił wszystko pięknie w swoim czasie. Dał im nawet wyobrażenie o dziejach świata. Tak jednak, że nie pojmie człowiek dzieł, jakich Bóg dokonuje od początku aż do końca. Kohelet stwierdza, że tym, który ustanowił porządek, zgodnie z którym funkcjonuje świat, jest Bóg. Człowiek nie może tego porządku zmienić, ani nawet nie jest zdolny do końca poznać i zgłębić Bożych planów. Ale nie powinno to być powodem do frustracji, do przyjmowania postawy fatalistycznej, biernej. Przecież Bóg, jak podkreśla kaznodzieja, uczynił wszystko pięknie, w swoim czasie. Co jest więc najlepsze, najwłaściwsze dla człowieka? Czytamy dalej. Poznałem, że dla niego nic lepszego, niż cieszyć się i o to dbać, by szczęścia zaznać w swoim życiu. Bo też, że człowiek je i pije i cieszy się szczęściem przy całym swym trudzie, to wszystko dar Boży. Tak, życie nie jest pozbawione trudu, wysiłku, wytężonej pracy, ale trzeba też z wdzięcznością przyjmować wszystkie chwile szczęścia, które są Bożym darem. Trzeba dostrzegać piękno, urok, niezwykłość życia i trzeba umieć się cieszyć tym, co daje nam Bóg przeżyć, doświadczać. Cieszyć się szczęściem przy całym swym trudzie. To może być dewizą człowieka wierzącego. Wiedząc, że nic w naszym życiu nie dzieje się przypadkiem, że każde trudne doświadczenie i każda chwila szczęścia mają czegoś nas nauczyć, do czegoś przygotować, możemy żyć w pokoju, ufając Bogu, że wszystkim kieruje, okazując Mu swoją wdzięczność i należną cześć. Poznałem, że wszystko, co czyni Bóg, na wieki będzie trwało. Do tego nic dodać nie można, ani od tego coś odjąć. A Bóg tak działa, by się Go ludzie bali. Bojaźń Boża, respekt przed Bogiem, cześć dla Boga to coś, co nadaje naszej życiowej postawie właściwy profil, właściwą perspektywę. Przecież bojaźń Pańska jest początkiem wszelkiego poznania, wszelkiej mądrości. To Bóg stworzył świat, w którym żyjemy. I naszym zadaniem jest poznawać i respektować porządek ustanowiony przez Stwórcę. Tym bardziej, że każdy z nas powinien powtórzyć za Koheletem: poznałem, że wszystko, co czyni Bóg, na wieki będzie trwało. W drugiej części trzeciego rozdziału Księgi Koheleta znajdujemy następne niezwykłe słowa. Wiersz 15. To, co jest, już było. A to, co ma być kiedyś, już jest. Bóg przywraca to, co przeminęło. Czas jest pojęciem względnym. Jest wymiarem świata, w którym my żyjemy. Natomiast sam Bóg, Stwórca czasoprzestrzeni, w której my żyjemy, jest ponad nią. Czas nie ma dla Niego znaczenia. Bóg jest wieczny, niezmienny. On ciągle jest. Dla Niego nie ma przeszłości ani przyszłości. On ciągle jest. Mówi o sobie: jestem, który jestem. Bóg istnieje niezmiennie, zawsze, w czasie teraźniejszym. Trudno nam to zrozumieć, bo nasz umysł ukształtowany jest poprzez doświadczanie życia w wymiarach czasu i przestrzeni, w których tkwimy. Trudno nam objąć umysłem fakt, że Bóg nie podlega upływowi czasu i że może być jednocześnie obecny wszędzie. Przestrzeń i czas nie są dla Niego wymiarami. Jego wymiarem jest wieczność, nieograniczoność, wszechmoc. Będziemy to w stanie zrozumieć dopiero w chwili, kiedy powróci na ziemię Jezus Chrystus i gdy zostaniemy przez Niego przemienieni i przeniesieni w wymiar wieczności. Jeśli tu i teraz zaufaliśmy Mu, jeśli oddaliśmy w Jego ręce ster swojego życia, to będzie wspaniała chwila, niewyobrażalnie piękna i podniosła dla tych wszystkich, którzy na przestrzeni historii zaufali Jezusowi. A teraz, patrząc na upływający czas, na przemijanie wszystkiego, co nas otacza, możemy powtórzyć za Kohletem: to, co jest, już było, a to, co ma być kiedyś, już jest. Bóg przywraca to, co przeminęło. Refleksja nad cyklicznością zdarzeń, nad nieubłaganym upływem czasu, nad przemijaniem, prowadzi Koheleta do dalszych wniosków. Czytamy: i dalej widziałem pod słońcem w miejscu sądu niegodziwość, w miejscu sprawiedliwości nieprawość. Powiedziałem sobie: zarówno sprawiedliwego, jak i bezbożnego będzie sądził Bóg. Na każdą bowiem sprawę i na każdy czyn jest czas wyznaczony. Drogi słuchaczu, z naszej perspektywy obserwujemy wiele faktów, wydarzeń, które wydają się nam niesprawiedliwe, niewytłumaczalne. Ale Bóg kieruje wszystkim według swej sprawiedliwości i On dokona osądu całego stworzenia i każdego człowieka. Osądzi zarówno bezbożnych, jak i bogobojnych. Jakkolwiek sąd nad bezbożnymi i sąd nad wierzącymi to dwa różne wydarzenia, jak wiemy z Księgi Apokalipsy. Sąd nad wierzącymi będzie miał charakter podsumowania, oceny ich życia i służby. Natomiast sąd nad bezbożnymi będzie sądem potępienia. Bez wątpienia wszystko jednak i wszyscy zostaną poddani Bożemu osądowi, Bożej ocenie. Na każdą bowiem sprawę, stwierdza kaznodzieja, jest wyznaczony czas. W końcowej części trzeciego rozdziału znajdujemy słowa Koheleta, które świadczą o bardzo dramatycznych wnioskach, do jakich doprowadziły go jego rozważania. Od wiersza 18 czytamy: powiedziałem sobie, ze względu na synów ludzkich tak się dzieje. Bóg chce ich bowiem doświadczyć, żeby wiedzieli, że sami przez się są tylko zwierzętami. Los bowiem synów ludzkich jest ten sam, co i los zwierząt. Los ich jest jeden. Jaka śmierć jednego, taka śmierć drugiego. I oddech życia ten sam. W niczym więc człowiek nie przewyższa zwierząt, bo wszystko jest marnością. Wszystko idzie na jedno miejsce. Powstało wszystko z prochu i wszystko do prochu znów powraca. Bardzo trudne i smutne to słowa. Czy rzeczywiście nie ma różnicy pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem? Co ma na myśli Kohelet, mówiąc o oddechu życia takim samym u zwierząt i u ludzi? Dlaczego stwierdza, że wszystko powstało z prochu i do prochu znowu powraca? Niektóre sekty właśnie na tej wypowiedzi Koheleta budują swoje daleko idące doktryny, że człowiek, gdy umiera, zamienia się całkowicie w proch, w nicość, w niebyt i że nie ma żadnego życia pozagrobowego. Ale przecież jeszcze w tej samej księdze Biblii, w 9 rozdziale Księgi Koheleta, czytamy, iż człowiek po swojej śmierci zmierza do Szeolu, czyli do niewidzialnej, niedostępnej dla nas żyjących krainy, gdzie przebywają dusze zmarłych. Biblia wielokrotnie mówi o duchu ludzkim i o duszy człowieka. Apostoł Paweł wzywa na przykład w liście do Tesaloniczan: a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą bez nagany zachowane na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Tak, człowiek jest istotą troistą. Posiada ciało, duszę i ducha. Tym, co zamienia się w proch, jest ciało człowieka. W tym występuje podobieństwo śmierci człowieka do śmierci zwierzęcia. W chwili śmierci znika oddech życia, czyli pierwiastek życia, który jest wspólny dla wszystkich istot żywych. Ale nie chodzi tu o duszę. Przecież zwierzęta nie mają duszy, tak jak człowiek. A czytamy, że oddech życia u człowieka i u zwierzęcia jest ten sam. Chodzi więc o ustanie życia w ciele człowieka. Ustanie życia, który jest darem Boga, bo tylko On może dać życie i je odebrać. Nie chodzi tu o duszę, o której dalej Kohelet mówi, jako o tej cząstce człowieczego jestestwa, która zmierza po śmierci do Szeolu. Kohelet boleje więc nad tym, że człowiek umiera i że jego ciało zamienia się w proch, jak ciało zwierząt, pozbawione życia. Nie można natomiast z tych słów wnioskować, że człowiek nie ma duszy i ducha, bo nie o tym tutaj Kohelet pisze, a poza tym byłby to wniosek stojący w sprzeczności z wielu innymi wypowiedziami Biblii. Nie można wyciągać dowolnych wniosków z pojedynczych wersetów biblijnych, wyrwanych z kontekstu, bez porównania ich z innymi fragmentami Pisma. Inne błędne koncepcje związane z zagadnieniem duszy ludzkiej to szeroko rozpowszechniona w religiach Wschodu nauka o wędrówce dusz, o reinkarnacji, o kolejnych wcieleniach człowieka w innych postaciach, w tym w postaciach zwierząt. Zwolennicy teorii ewolucji natomiast stwierdzają, że człowiek jest właściwie zwierzęciem, że należy do najwyższych, naczelnych ssaków i że o jego dominacji nad innymi zwierzętami decyduje najlepiej rozwinięty układ nerwowy, przede wszystkim mózg. Nie ma tu miejsca na duszę. Nie ma mowy o życiu pozagrobowym. Pismo Święte naucza wyraźnie, że po śmierci cielesnej dusza człowieka zmierza do krainy niedostępnej dla naszych oczu, a ciało rozpada się w proch. W czasie tak zwanej paruzji, czyli pochwycenia, Chrystus sprawi, że wszyscy ludzie wierzący i ci, którzy jeszcze będą wśród żywych, i ci, którzy dawno już zmarli, zostaną w okamgnieniu przemienieni i otrzymają nowe ciało, które apostoł Paweł nazywa ciałem duchowym. Będzie ono podobne do ciała zmartwychwstałego Jezusa. Nie będzie poddane upływowi czasu, ani ograniczone przestrzenią. Będziemy mogli przebywać u boku Chrystusa, wszędzie tam, gdzie On przebywa. Pomyślmy, jak wspaniała będzie to rzeczywistość. Czy możemy być pewni, że tak naprawdę będzie? Tak. Jeśli wierzymy w moc zmartwychwstałego Chrystusa, możemy być pewni, że Duch Święty i nas wzbudzi do nowego życia. W liście do Rzymian czytamy: jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Pytanie brzmi: czy otwarliśmy swoje serce na działanie Ducha Bożego? I czy przygotowujemy swojego ducha, duszę i ciało na przyjście naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa? W końcowym fragmencie trzeciego rozdziału Księgi Koheleta znajdziemy takie końcowe słowa: któż pozna, czy siła życiowa synów ludzkich idzie w górę, a siła życiowa zwierząt zstępuje w dół do ziemi? Zobaczyłem, że nie ma nic lepszego nad to, że się człowiek cieszy ze swych dzieł, gdyż taki jego udział, bo któż mu pozwoli widzieć, co stanie się potem? Teraz, z naszej ziemskiej, doczesnej perspektywy, nie jesteśmy w stanie dostrzec, sprawdzić, doświadczyć tego, co czeka nas w przyszłości, ale możemy spoglądać na Jezusa. On powstał z grobu, pokonał śmierć i poszedł do Ojca. Powiedział: idę przygotować wam miejsce. W domu mego Ojca wiele jest mieszkań. Tak, Wieczność jest niezmierzona, niczym nieograniczona, ani przestrzenią, ani czasem, ani śmiercią, ani chorobą, ani grzechem, ani jakimkolwiek brakiem. Tam czeka na nas doskonałość. Przebywać tam będziemy u boku doskonałego, zwycięskiego, zmartwychwstałego Pana, Chrystusa Jezusa.